Rozmowa kontrolowana.
W studiu Polskiego Radia w Warszawie jest Marcin Horała, poseł Prawa i Sprawiedliwości. Rozmawia Agnieszka Michajłow.
Dzień dobry, panie pośle, witamy.
Dzień dobry, kłaniam się.
W wywiadzie dla Dziennika Gazety Prawnej prezydent Andrzej Duda powiedział, że Polacy chcą dobrej zmiany, a nie dobrej rewolucji. I mówił to zarówno, jak myślę, do większości sejmowej, jak i do ministra sprawiedliwości, którzy uchwalili ustawy sądowe, na które prezydent częściowo się nie zgodził. Jak pan odbiera te słowa?
Cóż, ja co do ich treści językowej się absolutnie zgadzam. Aczkolwiek nie uważam, żeby poprzednie zmiany to były jakaś rewolucja. To właśnie była taka głęboka, bardzo głęboka zmiana. Jest tu pewna, powiedzmy, różnica opinii lekka między Prawem i Sprawiedliwością, obozem rządowym, parlamentarnym, a panem prezydentem. Natomiast no nie taka, która niemożliwa byłaby do przezwyciężania i wspólnego wypracowania treści ustaw takich, żeby były dla wszystkich
akceptowane. No mówi pan lekka, ale kolejne zdanie jest takie, że weryfikacja sądów Sądu Najwyższego przez prokuratora generalnego, a tak poniekąd było w tych wcześniejszych przepisach, prezydent mówi, jest nie do przyjęcia, to jest sprzeczne ze zdrowym rozsądkiem i z logiką.
No i dlatego pan prezydent zawetował tę ustawę. Tam oczywiście chodziło o pewien krótki okres przejściowy i nie o weryfikację składu jako taką, tylko o pozostawienie z tych przecież już obecnych, wybranych sędziów, niektórych w okresie przejściowym, ale to myślę, że nie wiem, czy jest sens jakoś szczególnie się wgłębiać czy analizować projekty uchwał, których nie ma, które prezydent zawetował. My nie zapowiadamy, że będziemy podważać to weto, także ale teraz idziemy do przodu, pracujemy nad nowymi
projektami. No właśnie, są projekty, które zgłosił prezydent i co z nimi teraz będzie, panie pośle?
No teraz, tak jak z wszystkimi zresztą projektami ustaw, będą poddane pracom parlamentarnym. Pierwsze
szybko,
czytanie, drugie,
praca w komisji. Szybko, w nocy, wolno, przez kilka miesięcy, w konsultacjach. Jak?
To jakby, no nie ja o tym będę decydował, ale wydaje mi się, że powinny być przeprocedowane dość szybko. No to, na tą reformę obywatele czekają w wyniku decyzji prezydenta wiadomej. No jest ona opóźniona, bo już weszłaby w życie, gdyby te tamte projekty były podpisane, więc temat jest gorący i dyskutowany, jakby stanowiska wszystkich zainteresowanych są powszechnie i publicznie znane. Więc myślę, że w jakimś takim normalnym, żwawym trybie, bez obijania się, parlament powinien te projekty przepracować.
A to na który element tej reformy, pana zdaniem, obywatele tak czekają?
Obywatele oczywiście, no, żaden z obywateli takich zwykłych, nie zajmujących się na co dzień prawodawstwem, nie siedzi, nie analizuje poszczególnych zapisów ustaw. Natomiast generalnie ludzie chcą głębokiej, poważnej reformy w wymiarze sprawiedliwości. To jest jeden z elementów oczywiście tej reformy, bo przecież ustawa o sądach powszechnych czy szereg innych ustaw już wcześniej wprowadzonych w życie na to się składają.
No właśnie, bo ludzie, czyli tacy przeciętni Kowalscy czy Nowakowie, zresztą tutaj też ostatnio mówił o tym były szef Rady Adwokackiej, mecenas Andrzej Zwara, że Polacy tacy przeciętnie to oczekują tak, na obniżenie kosztów procesowych, na jasne i zrozumiałe orzeczenia sądowe, bo ich w dużej części nie rozumieją, na proste procedury, na uproszczone procedury, na to czekają obywatele.
Tak, oczywiście. Natomiast tak jak mówię, no reforma sądownictwa musi być kompleksowa, nie może składać się tylko z reform procesu, czy z reform sądów powszechnych. Musi też mieć swoje uwieńczenie w reformie Krajowej Rady Sądownictwa, czy Sądu Najwyższego. To przecież nie są absolutnie jedyne, ani to są jedne z około 20 ustaw dotyczących zmian w wymiarze sprawiedliwości szeroko pojętych, które już zostały przyjęte lub złożone do Sejmu, lub rząd nad nimi obecnie pracuje. No ale i ten element należy zmieniać. No to tak samo jakby powiedzieć, że w samochodzie, który nie jeździ generalnie rzecz biorąc, w którym trzeba wiele różnych elementów naprawić, no to nie naprawiajmy, koła, bo przecież silnik też jest zepsuty. No wszystko trzeba naprawiać.
Nie, myślę, że to jest inne porównanie. W samochodzie, który się psuje, zmieniamy na przykład kolor karoserii, a mamy zepsuty silnik. Ja to widzę tak. Że najpierw silnik, a potem zmiana karoserii.
No ale tak jak mówię, no przecież cały czas od początku kadencji został naprawdę przyjęty szereg ustaw dotyczących zmian w wymiarze sprawiedliwości.
Na przykład?
Kompleksowa reforma prokuratury, koniec odbierania dzieci za biedę, program pracy więźniów, no całe te zmiany w przestępczości gospodarczej, wyłudzenia podatków, reforma procesu karnego, rejestr pedofilów, walka z piratami drogowymi, kary za przewlekłość postępowań, a to mówię już o tym, co już jest wprowadzone wprowadzone w życie. Podwyżki dla pracowników sądów, prokuratur i więzień. Reforma komornicza jest teraz w Sejmie. Wydłużenie okresu przedawnienia, bo on poprzednio był skrócony. Walka z lichwą. System dozoru elektronicznego rozwinięty i wprowadzony. Zwiększenie jawności procesu. Konfiskata rozszerzona mienia przestępców.
Tak, no, i tak po dalej, prostu i tak Kowalski dalej. Tego nie czuje na swojej skórze i w swoim domu i w swoim otoczeniu. Może tak po prostu to jest. A co w tych propozycjach prezydenta, z tego co wiemy i nie wiem na ile pan czytał, czy nie, jest pana zdaniem ciekawe do zaakceptowania, a co nie?
Ciekawe to jest oczywiście wszystko do poczytania. Z takich rzeczy, które mogą budzić pewne zastrzeżenia czy kontrowersje, to ja bym wymienił dwie. Tak, mówię tu, zaznaczam w swoim imieniu osobistym. No mam poważną wątpliwość, czy ciekawa zasada tego głosowania jeden poseł, jeden głos w sytuacji, gdy ten wybór większością 3/5 nie dojdzie do skutku w wyniku pata w parlamencie, czy ona, mówi, aczkolwiek ciekawa, to mam poważną wątpliwość, czy jest konstytucyjna, bo konstytucja stanowi, że parlament podejmuje decyzję większością głosów. Tymczasem w tym systemie będzie tak, że sędzia, dany sędzia, będzie wybierany na przykład 30 czy 40 głosami, no a to, dali Bóg, w żaden sposób nie jest większość w 460-osobowym Sejmie. No tu pewnie konstytucjonaliści musieliby się wypowiedzieć, przeprowadzić taką analizę.
Ale już słyszę właśnie, że podobno w PiSie jest taka propozycja, żeby to rozwiązanie zamienić. Czyli jeśli przez 2 miesiące, a może przez jakiś inny okres, 3/5 w Sejmie się nie znajdzie do wyboru sędziów, to trzeba przejść z taką większością 3/5 do Senatu. Tylko oczywiście już pojawiają się komentarze, że to jest pod Prawo i Sprawiedliwość zrobione, no bo tam większość ma Prawo i Sprawiedliwość, więc jakby każdy kandydat zostanie przegłosowany.
W tej kadencji faktycznie tak jest, że większość ma Prawo i Sprawiedliwość. No jeżeli wyborcy tak zdecydują w kolejnych kadencjach, kto inny będzie miał większość? To przecież nie projektujemy ustaw na jedną kadencję. Natomiast faktycznie jest tak, że w wyniku ordynacji większościowej zazwyczaj w Senacie łatwiej uzyskać większość. No i tu o to chodzi, żeby była jakaś furtka awaryjna w sytuacji, kiedy Sejm no, nie będzie w stanie wyłonić większości 3/5, co może się zdarzyć. Mi osobiście takie rozwiązanie wydaje się jako proste, logiczne, no właśnie w sposób oczywisty, konstytucyjne, więc na pewno taką zmianę w tych ustawach
rozważymy. Dobrze, to co jest pana zdaniem wątpliwe, a inne?
No to jeszcze z takich, ja mam wątpliwość, czy najszczęśliwszym, znaczy to jest rozwiązanie moim zdaniem akceptowalne, natomiast nie najszczęśliwsze, nie idealne dla mnie, ten obniżenie wieku emerytalnego sędziów Sądu Najwyższego do 65 lat. To ma sens systemowy, bo to ujednolica ten wiek z sędziami innych sądów. Natomiast generalnie rzecz biorąc, dla mnie, i tu jakby nie ukrywam tego, chodzi przede wszystkim o wymianę personalną obecnego składu tych, którzy odpowiadają za stan wymiaru sprawiedliwości taki, jaki jest, i zakładam, że już nie muszę udowadniać, bo wszyscy to mówią, nawet opozycja, że jest on zły i wymiana wymaga zmiany.
A czyli to nie tylko procedury takim za ten zabiegiem skład odpowiadają, wieku, ale również... tutaj, przepraszam, czy nie takim zabiegiem z wiekiem to zrobić, tylko po prostu wygasić, jednym tak słowem zwolnić wszystkich, albo to jest...
Przenieść stan spoczynku, tak jak mówi konstytucja, tak jak było w tych naszych ustawach.
Tak trochę represyjnie by pan do tego podszedł, rozumiem,
sądów?
Tak?
Słucham?
Tak represyjnie by pan to bardziej do tego podszedł.
Znaczy, no nie represyjnie, tylko konstytucyjnie. Tak jak mówi konstytucja, w wypadku zmiany ustroju sądów można przenosić sędziów w stan spoczynku. I tyle.
Dobrze, a nie budzi pana wątpliwości sprawa na przykład ławników w Sądzie Najwyższym? Tak zwany czynnik ludowy. Nawet wczoraj czy przedwczoraj Borys Budka z Platformy Obywatelskiej sobie tak kpił z tego rozwiązania, to mówi, że to trochę tak wygląda, jakby do konsylium lekarskiego, które decyduje o sposobie leczenia pacjenta, dołożyć 2 pacjentów ze szpitala, albo w samolocie jako drugiego pilota postawić, na przykład posadzić kogoś z pasażerów.
Instytucja ławników jest dosyć historycznie mocno zakorzeniona zarówno w polskim systemie sądownictwa, jak i w systemach na całym świecie. Natomiast chodzi tu przede wszystkim o izbę dyscyplinarną, mającą sądzić sędziów w sprawach dyscyplinarnych. I tu właśnie chodzi o odejście od tego systemu kastowego, że tylko sędziowie sami siebie, bez żadnej kontroli z zewnątrz, będą rozliczać, bo jak do tej pory to wyglądało, no to wiemy, te przykłady wszyscy znamy, kiedy to sędziowie odpowiedzialni nieraz za dosyć poważne przestępstwa nie ponosili żadnej albo rażąco niską odpowiedzialność, w sytuacji, kiedy zwykły szary obywatel za takie same czyny, no by na przykład ponosił karę wieloletniego więzienia czy inne dotkliwe kary. No tak być nie może, więc tu akurat wydaje mi się, że wprowadzenie takiego czynnika społecznego spoza środowiska miałoby sens, a tak jak mówię, ławnicy, czy nawet ławy przysięgłych, no w wielu krajach o ugruntowanych zasadach demokratycznych funkcjonują i nikt nie mówi, że to jest jakiś zamach na demokrację, czy na praworządność, czy trójpodział władzy.
To w takim razie jeszcze pytanie z zupełnego innego charakteru. Janusz Śniadek mówi, że może być od stycznia zakaz, to się właściwie chyba nazywa ograniczenie handlu w niedzielę, ale nie w każdą niedzielę, ale w co drugą niedzielę. Prace mają podobno ruszyć i jak rozumiem też przyspieszyć. Myślę sobie tak, przepraszam, że tak nie miało być. Miała być niedziela dla rodziny, a nie co druga niedziela dla rodziny.
To prawda, natomiast jest to próba wypracowania jakiegoś kompromisu również z tymi osobami, którzy tu jakieś argumenty przeciwko takiemu zakazowi. Ja, jak rozumiem, w sposób ścisły mówiąc, to zakazowi pracy w handlu w niedzielę, tak żeby ci, którzy prowadzą własną działalność gospodarczą, drobne sklepiki, mogły w tym czasie, jeżeli oczywiście chcą, funkcjonować. Ja też bym był zwolennikiem, żeby raczej we wszystkie niedziele. Natomiast no, skoro faktycznie są takie głosy i dotyczy to materii gospodarczej, są takie głosy, że to będzie skutkowało jakimiś masowymi zwolnieniami w handlu, ja bym się tego nie obawiał, ale być może to jest dobry pomysł, żeby zacząć od dwóch niedziel, zobaczyć jak to funkcjonuje i potem ewentualnie to rozszerzać.
A pan tak z rodziną chodzi na to zakupy w niedzielę, czy tak z założenia?
Różnie, zdarza się, tak. Zdarza mi się. No, przy moim trybie życia faktycznie często jest tak, że powiedzmy w tygodniu nie za bardzo jest kiedy, ale ja mam bardzo specyficzny tryb życia, to po pierwsze, a po drugie, gdyby nie było takiej możliwości, to wszyscy byśmy żyli znów. Polacy nieraz jeżdżą na wakacje do Hiszpanii, czy tam w Niemczech również, kiedy właśnie no, wszystkie lub prawie wszystkie niedziele takie zakazy obowiązują w krajach zachodnich, wysoko rozwiniętych, demokratycznych, wolnorynkowych i tam wszyscy z tym jakoś żyją, więc i w Polsce też myślę, że możemy z tym żyć. Co więcej, jest to taki klasyczny przykład tak zwanego dylematu więźnia, czyli kiedy wszyscy działając w swoim dobrze pojętym własnym interesie suma summarum sobie szkodzą, bo to i nawet dla sklepów lepiej, kiedy ta konsumpcja, zakupy skoncentrują się w mniejszej liczbie dni, bo przy takim samym obrocie zanotują mniejsze koszty. No przecież to nie jest tak, że jak ktoś w niedzielę nie kupi spodni, to już będzie chodził bez spodni.
No tylko nie, jest niebezpieczeństwo, że idąc tym tropem zamkniemy sklepy na piątek, sobotę i niedzielę, skoro to wszystko się tak będzie zgadzać.
Ale byłoby to wówczas z przyczyn kulturowych i życiowych bardzo uciążliwe. Natomiast no, europejska czy w ogóle cywilizacyjna tradycja jednego dnia wolnego w tygodniu, który nie poświęca się na takie codzienne zajęcia, tylko na inne sprawy. No, na przykład kto chce, to sobie idzie do kościoła, kto chce, sobie nie idzie, ale może iść na spacer na przykład, czy tam jakiś taki spokojny posiłek z rodziną zjeść, na co też w tygodniu nie ma czasu. Naprawdę wydaje mi się, że no nikomu krzywda czy tragedia z tego powodu się nie stanie, jeżeli ten jeden dzień w tygodniu na siedem będzie w ten sposób zorganizowany.
No, teraz nie jeden, a co drugi. Dziękuję bardzo za tę rozmowę.
Czyli na 1 na 14.
Pozdrawiam z Gdańska.
Dziękuję bardzo, do widzenia.